wieczór Państwu. Bardzo miło Państwa widzieć. Nazywam się Michał Oleszczyk i ta seria Replay, klub filmowy, w swoich pierwszych czterech wydaniach została mi powierzona. Przypomnę, widzę też znajome twarze z poprzednich pokazów, ale przypomnę, że pomysł jest taki, żeby w ramach tego replaya wrócić do filmów, które po raz pierwszy w swoim życiu oglądałem tutaj w tej sali ćwierć wieku temu, na przełomie wieku XX i XXI, czyli w latach 99-2000. I wszystkie te cztery tytuły, które tutaj widnieją na ekranie, to właśnie takie filmy, które w tej sali jako jeszcze bardzo młody kinoman z Tarnowskich Gór pochłaniałem. I tak się składa, że dzisiejszy film Spragnienie miłości Wong Kar-wai'a to jest z tej czwórki przynajmniej ten, który przez te wszystkie lata późniejsze oglądałem najczęściej, bo o ile do poprzednich wracałem sporadycznie, a w przypadku American Beauty nawet wcale, i dlatego ostatni seans był takim testem po latach, o tyle Spragnienie miłości towarzyszyli mi przez te lata na wielu seansach i myślę, że nie jestem sam w tej sali, bo chyba to jeden z tych filmów tego sezonu 99-2000 w Polsce 2001, który zapisał się najbardziej w pamięci i sercach widzów. Ja przypomnę, że światowa premiera tego filmu była w maju 2000 roku na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał ten film nagrodę dla najlepszego aktora, dla Tonego Luonga. Natomiast w Polsce on się pojawił na wiosnę roku 2001 i tutaj sprawdziłem datę 30 kwietnia 2001. Oglądałem ten film po raz pierwszy właśnie w tej sali. Za chwilkę zobaczymy najdelikatniejszy z tych czterech filmów, opowieść o miłości, która szuka spełnienia, ale nie może go do końca znaleźć, opowieść bardzo delikatnie utkaną z obrazów, dźwięków, wrażeń, jeden chyba z najbardziej nieoczywistych, zmysłowych i subtelnych filmów o miłości w historii, więc przed tymi, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, myślę, że to prawdziwa uczta, a ja tylko przypomnę, nie wchodząc w ogóle w fabułę filmu, tylko przypomnę, kim jest reżyser. Wong Kar-wai przyszedł na świat w Szanghaju w 1958 roku, a zatem w tych Chinach kontynentalnych. Natomiast jego rodzina wyemigrowała do Hongkongu, też z powodów politycznych. Chiny stawały się państwem komunistycznym, coraz to bardziej okrutnym i ta rodzina wyemigrowała właśnie do Hongkongu. Hongkongu, który przypomnę, był wtedy pod taką egidą brytyjską aż do połowy lat 90. I tam właśnie Wong dorastał w takiej, można powiedzieć, enklawie, bańce emigrantów z Chin kontynentalnych. W świecie troszeczkę, można powiedzieć, takiej diasporze. I warto o tym pamiętać o tyle, że film, który za chwilkę zobaczymy, dzieje się właśnie w tym świecie. To znaczy on się dzieje na początku lat 60. w Hongkongu i mamy tutaj dokładnie to, czyli tą taką enklawę ludzi, którzy przyjechali poniekąd uciekinierów i którzy próbują żyć swoimi dawnymi zwyczajami, swoją kulturą, no a pomiędzy tym wszystkim nawiązują się pewne bardzo delikatne relacje. A zatem przypominam tylko to, że film dzieje się na początku lat 60., a za chwilkę już obrazy i dźwięki i zmysłowa uczta i po filmie zapraszam na dyskusję, ponieważ te wieczory zawsze nią się kończą. Także życzę Państwu wspaniałego odbioru filmu znanego na świecie jako In the Mood for Love. Bardzo dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, z pewną tremą wypowiada się słowa po filmie, który jest jednym wielkim peanem na cześć słów niewypowiedzianych, więc żeby trochę nie zburzyć tej magii, którą ten film bardzo subtelnie, delikatnie tka przez te 100 minut projekcji. Ja też postaram się delikatnie teraz przejść do tej części dyskusyjnej. I jeszcze troszkę powiem o tym, jak ten film powstał, czym on miał być, czym zdecydowanie się nie stał, wbrew pierwszym planom, no i czym koniec końców się okazał. Dodam też, że tak jak powiedziałem na początku, to jest ten film z tej czwórki, do którego ja przez lata wracałem najczęściej. ale nigdy aż do dzisiaj na dużym ekranie. Także moje jedyne seanse na dużym ekranie tego filmu to było właśnie wtedy, 25 lat temu tutaj, też w kwietniu i dziś. A inne seanse to były wideo i DVD, więc no wspaniale wrócić też do pięknie odrestaurowanej kopii. I też bardzo się cieszę, że był ta wzmianka o tym, że to jest pokaz i na ku czci pamięci Jagody Murczyńskiej. Ogromna strata, wspaniała filmoznawczyni, przez lata kuratorka festiwalu Pięciu Smaków i ogromna znawczyni także historii kostiumu filmowego, nieodżałowana, wspaniała przyjaciółka, która też przy okazji tego filmu wydaje mi się, że wielokrotnie podkreślała, jak bardzo podziwiała kostiumy w tym filmie. Myślę oczywiście o tych kostiumach noszonych przez Maggie Chang, która przez cały film nosi w zasadzie jeden krój stroju, który nazywa się Kipao, ale w wersji tych nadruków i haftów i barw jest mnóstwo. Ktoś naliczył, że 21, mi się wydaje, że o wiele więcej niż 21, ale to może zostawię na ten moment. Ja przypomnę, kim był Wong Kar-wai już nie wedle noty biograficznej, tylko wedle naszego doświadczenia na przełomie wieków wtedy, bo tak się składa, że jak już wielokrotnie wspominałem, to nie był czas, kiedy się dowiadywaliśmy o twórcach sięgając po Wikipedię, tylko raczej twórcy nam się objawiali poprzez wybory dystrybutorów, czasami zaskakujące. I Wong Kar-wai na dobre zagościł w naszej wyobraźni wtedy, w roku 1999, kiedy to firma Gutek Film na ekrany polskie wprowadziła kilka starszych filmów Wonga Kar-waja, jeszcze zanim Spełnienie Miłości tutaj zaistnieli. Przypomnę te lata, chyba 98-99, to był czas, kiedy na polskie ekrany i także na ten ekran, bo też tutaj oczywiście te filmy widziałem, trafiły Chungking Express, czyli trochę wcześniejszy film Wonga, także Upadłe Anioły i Happy Together. Happy Together jest filmem najsilniej związanym z tym filmem, też jeżeli chodzi o pewną genezę, bo Happy Together, które było takim queerowym romansem osadzonym w Buenos Aires, miało być częścią dyptyku, który Wong miał zrealizować, dyptyku, który miał powstać w konkretnym momencie, to znaczy właśnie w roku 97, kiedy Hong Kong przeszedł z powrotem pod chińską władzę, czemu zresztą poświęcono wtedy parę filmów, między innymi Wayne Wang zrobił film pod tytułem Chinese Box, który dział się dokładnie w momencie tej politycznej zmiany, ale pomysł Wonga był taki, żeby zrobić dyptyk, dwa filmy o miłości, osadzone po dwóch przeciwległych krańcach kuli ziemskiej. Jeden miał siedzieć w Pekinie, a drugi miał siedzieć w Buenos Aires, bo te miejsca są tak właśnie oddalone od siebie, jak tylko można. No i o ile zrealizował tą historię miłosną działającą się w Buenos, to jest właśnie Happy Together, o tyle ten drugi film, który bodajże miał się nazywać Lato w Pekinie, miał być filmem nowelowym. Jedna z nowelek miała dotyczyć miłości i jedzenia, ale tu ten projekt jakby się wywrócił, bo stał się powoli, wykiełkował w to, co Państwo teraz zobaczyliście. To znaczy w opowieść całkowicie skupioną na jednej parze i to nawet nie tyle kochanków, co, no właśnie, jak ich nazwać, za chwilkę może się zastanowimy. I także osadzonej w przeszłości, to znaczy właśnie w tych latach, które Wong pamiętał ze swojego dzieciństwa. Jako dziecko, tak jak już wspomniałem, kilkuletnie wyemigrował ze swoimi rodzicami z Szanghaju do Hongkongu i fakt, że ten film się rozgrywa dokładnie w tych latach, kiedy Wong miał kilka lat, jest w przedziwny i przepiękny sposób wpisany w język tego filmu. To znaczy to, jak ten film jest opowiedziany, z jakich kątów widzenia patrzymy na te korytarze, na te progi, na te framugi, na te schody, bo niejednokrotnie można mieć w tym filmie takie wrażenie, że patrzymy z pozycji dziecka, z pozycji kogoś, kto przemieszcza się tymi korytarzami, widzi tylko jakieś fragmenty rozmów dorosłych i układa sobie z tego jakąś opowieść. Wielokrotnie przy okazji tego filmu podkreślano, że ani razu nie dostajemy w całym tym 100-minutowym filmie klasycznego, jak to się mówi, ujęcia ustanawiającego, termin techniczny angielski establishing shot, to znaczy takiego ujęcia na początek, które by nam jasno wyjaśniło topografię miejsca. Co jest gdzie, który pokój ma się jak do którego, jak te korytarze są usytuowane. Tych ujęć tutaj po prostu nie ma, przez co topografia tych mieszkań, tych korytarzy, tych połączeń przez cały czas zachowuje pewną tajemniczość, ale to też, tak jak zresztą podkreślano już w wielu odczytaniach, wiąże się z tym, że Wong przywołuje tutaj świat dzieciństwa, świat, który zapamiętał z tych wczesnych lat 60. I cała inscenizacja tego filmu jest temu podporządkowana. No i oczywiście nie da się mówić o estetyce tych filmów Wonga, myślę, i o Chungking Express, i o tych tytułach, które wymieniłem, bez mówienia o wybitnym operatorze, który w tamtym czasie był stałym współpracownikiem Wonga Karwaja, to znaczy o Christopherze Doyle'u, którego nazwisko się tutaj pojawia. Ten film był ostatnim, który oni wspólnie zrealizowali. Tak się stało, że w trakcie wielomiesięcznej realizacji Spragnionych Miłości no doszło do dużych różnic pomiędzy nimi i też chyba cierpliwość Doyle'a się jakoś wyczerpała, bo ten film powstawał bardzo, bardzo długo, był przeciągnięty w czasie i o tym też zaraz powiem. Stąd też to drugie nazwisko operatora w napisach, bo od pewnego momentu te zdjęcia już były przejęte przez kogoś innego, ale większość została zrealizowana przez Christophera Doyle'a. I dlaczego o tym mówię? Bo te zdjęcia, które robił Doyle do w sumie 7 filmów Wonga, naprawdę przyczyniły się do tego, co nazywamy estetyką filmu Wonga Karwaja. Znaczy sposób operowania światłem, budowania przestrzeni, zazwyczaj zamkniętej. Policzcie Państwo okna w tym filmie, nie naliczycie się ich wiele. To są zazwyczaj przestrzenie zamknięte, filmowane tak, żeby nie było widać źródeł światła, oświetlane przede wszystkim światłem sztucznym. Tutaj oczywiście są to głównie żółte żarówki, ale w Chungking Express to jest takie rozżarzone światło neonów i słońca. Też tam się wiele nie zobaczy, bo większość się dzieje w nocy. Więc krótko mówię, i oczywiście różne zabawy z tempem pracy kamery, czyli tutaj te poetyckie, długie ujęcia w czasie zwolnionym, w przypadku Chungking Express takie długie rozmycia, tak jakby czas zmieniał się w jakąś zawiesinę. To wszystko są wspaniałe eksperymenty tej dwójki artystów, no, którzy już później ze sobą nie pracowali, ale ten film się okazał ich arcydziełem. I teraz jeszcze tylko parę zdań o tym, że ten film powstawał w sposób zupełnie eksperymentalny. To znaczy, żeby dać Państwu miarę tego, jak bardzo, aktorzy sami byli zaskoczeni tym, co zobaczyli w noc premierową. To znaczy nie wiedzieli do końca, w czym grają. Scenariusza w zasadzie nie było. Był szkic, był pomysł, były rozsypane sceny, natomiast ogromna ilość materiału, która została zrealizowana, była niesłychanie różnorodna. To znaczy Wong improwizował z nimi, podpowiadał im sceny na bieżąco. Wiele z tych scen miało charakter farsowy, komediowy, nawet musicalowy. Można zobaczyć na YouTubie musicalowe fragmenty, gdzie oni tańczą i naśladują scenę Twista z Pulp Fiction na przykład. Więc to było takie poszukiwanie paciorków, malutkich fragmentów i potem długi proces montażu. Same zdjęcia i montaż to się przeciągało ponad 15 miesięcy. I film aż do momentu premiery w Cannes, jeszcze w maju 2000 roku, Wong wciąż przesuwał te koraliki i zastanawiał się, jak to ułożyć w końcu w tą całość, którą Państwo zobaczyliście teraz. O tym, jak bardzo inny mógłby to być film od tego, co przed chwilą doświadczyliśmy, nie świadczy fakt, że prawie do ostatka, to znaczy prawie do kanyńskiej premiery, Wong pozostawiał w wersji montażowej scenę erotyczną, do której de facto dochodziło. Ona została nakręcona i on do końca się wahał pomiędzy oczywiście bohaterami, czy ją włączyć, czy nie. Koniec końców ją wyciął. Myślę, że wycięcie tej sceny zapewniło temu filmowi status arcydzieła, bo gdyby dochodziło do tego spełnienia, wokół którego oni cały czas w tym filmie tak tańczą, to myślę, że historia byłaby o wiele bardziej banalna niż to, co widzimy koniec końców na ekranie. Jeśli chodzi o temat, to już teraz będę bardzo ciekaw Państwa refleksji, to znaczy o czym ten film przede wszystkim jest. Dla mnie, rzucę tą pierwszą piłkę, to jest przede wszystkim film o ogromnej samotności, ale też o tym, w jaki sposób ci bohaterowie uciekają od konfrontacji ze swoją sytuacją. Dla mnie to jest film o ucieczce przede wszystkim. I fakt, że w tym przedziwnej solidarności zdradzonych, bo tak trzeba powiedzieć, oni orientują się, prawda, że ich współmałżonkowie ich zdradzają ze sobą, powstaje taka solidarność skrzywdzonych, solidarność zdradzonych, ale powoli, powoli ta solidarność sama zaczyna przypominać zdradę. Znaczy ona powoli z sceny na scenę zastanawiamy się, kto tu jest gorszy, tak? Albo kto tu bardziej posuwa się w jakiejś zdradzie intymności. To, co się rodzi między nimi, wydaje mi się bardzo niejednoznaczne, chwilami wręcz perwersyjne. Te długie psychodramy, odgrywanie różnych wariantów, prawda, tego romansu, który być może się wydarzy, być może nie, no w pewnym momencie naprawdę dotyka takiego, powiedziałbym, nawet mroku, ale koniec końców dla mnie jest to film o tym, że obydwoje uciekają od tej bliskości, od możliwości prawdziwej bliskości i zaszywają się w swoich osobnych światach. Jedna scena, która bardzo mi w tym filmie rezonuje i tu już kończę ten mój wstęp, a może dwie, to jest ten moment, kiedy ona odwiedza pokój hotelowy w Singapurze i on wie, że ona tam była, widzi ślady, widzi szminkę na papierosie. Scena identyczna jak sceny w Chungking Express. Przypomnę te momenty, kiedy kobieta odwiedza mieszkanie bohatera, pod jego nieobecność przestawia przedmioty, wymienia mydło w łazience i tak dalej. Czyli takie zbliżenie się do kogoś, ale tylko poprzez nieobecność. Nie zbliżenie się do drugiej osoby, tylko zbliżenie się do przestrzeni, w której ta osoba przebywa. A druga scena, oczywiście dla mnie to jest to zakończenie, to znaczy to ujęcie tego fragmentu ściany w świątyni Angkor Wat w Kambodży z tym zamurowanym sekretem, którego my nigdy nie usłyszymy. I tak sobie myślę, że to są te słowa, których on nigdy nie odważył się wypowiedzieć wobec niej, ale to tylko moja interpretacja. Także jestem ciekaw, jak dla Państwa ten replay się potoczył. Dla niektórych pewnie pierwsze spotkanie, dla wielu, domyślam się, nie pierwsze z tym filmem. Jak Państwo na ten film dzisiaj zareagowaliście i na tych bohaterów? Widzę, że już mam pierwszy głos, proszę bardzo, w Pańskie ręce.
Myślę, że takim ważnym tematem tego filmu jest samotność i samotność to jest też taki temat, który powraca w twórczości Wong Kar-wai'a, tylko że myślę, że tutaj ta samotność jest, ma nieco inny kontekst. To znaczy bohaterowie Chungking Express czy Upadłych Aniołów żyli w zglobalizowanym Hongkongu lat 90., w których ten moralny osąd sąsiadów już właściwie nie był problemem, ponieważ bohaterowie prawdopodobnie nawet nie znali swoich sąsiadów, tak? To było takie społeczeństwo zatomizowane, w którym wszystkie więzi społeczne miały swój jakiś krótki termin ważności. Natomiast w Spragnionych Miłości jest, myślę, nieco inaczej. Wong Kar-wai tutaj ukazuje świat, w którym te więzi społeczne są jeszcze bardzo silne. Sąsiedzi interesują się sobą i nie zawsze w wścibski sposób. Czasami wynikają te pytania z troski. Grają ze sobą w karty, więc myślę, że Wong Kar-wai darzy ten świat pewnym sentymentem, ale na szczęście nie daje się ponieść nostalgii i pokazuje nam też ciemną stronę tej przeszłości, brak intymności, więc to mnie zainteresowało właśnie w kontekście pozostałych filmów Wong Kar-wai'a.
Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę, że Pan o tym powiedział, bo to też ta bliskość tych sąsiedzkich relacji tutaj jest cały czas wygrywana. Rzeczywiście wszyscy się jakoś tam widzą, mijają, prawda? To mijanie się tutaj jest właściwie osobnym tematem. Też to wspólne spędzanie czasu. To jest dla mnie coś, o czym ja w ogóle często myślę, teraz robię małą dygresję, że jak sobie przypomnę tą końcówkę lat 90., to mam wrażenie, że też o wiele łatwiej, o wiele częściej było ludziom spędzać czas wspólnie w jakichś takich spotkaniach właśnie przyjacielskich, sąsiedzkich. Obecnie jest to o wiele bardziej skomplikowane, tak, bo nie zawsze te kalendarze Google się zgadzają ze sobą i spotkanie się często wydaje jakimś cudem. Ale tutaj mamy właśnie to, taką wspólnotę, która na dobre i na złe reguluje życie też tych naszych bohaterów. No oczywiście długa sekwencja, kiedy oni nie mogą wyjść z pokoju, tak, to jest najbardziej tutaj takie emblematyczne. Ale też myślę, że ten film pokazuje, już tylko pociągnę tą myśl, że on pokazuje ten stary porządek i on pokazuje też ogromne pułapki tego starego porządku, włącznie z wpisaną w ten porządek taką no, szczególną hipokryzją. To znaczy, no, przypomnę, że bohaterka bierze czynny udział w tuszowaniu zdrady swojego szefa, tak? Jakby to jest pokazane jako właściwie część jej pracy. Te wszystkie sprawunki, które ona wykonuje, prawda, dla żony, dla kochanki, to jest przyjęte tutaj jako coś właściwie oczywistego. Nie kwestionuje się tego w żaden sposób. Po prostu jest podwładną i dlatego musi to wykonywać, a szef, no tak, bo żyje takim podwójnym życiem i to jest równie przyjęte, jak nie wiem, w Garsonierze Billy'ego Wildera na przykład, tak? Także ten świat jest, to nie jest świat czysty, to jest świat, w którym ta hipokryzja też jest, tylko ona już jest bardzo uświęcona pewną tradycją, pewnym patriarchalnym też porządkiem, więc myślę, że Wong Kar-wai też kieruje takie trochę krytyczne spojrzenie na to, na swój świat dzieciństwa i mówi tak, z jednej strony bezpieczny kokon, ciepło sąsiedzkie, bliskość, wspólna kuchnia, ale z drugiej strony też pewne zasady, które pozwalały na wiele tak naprawdę nieszczerości, tylko w pewnej otoczce hipokryzji. Więc pełna zgoda tutaj. Dziękuję za ten trop i jestem ciekaw, tutaj mamy głos. Aha. Dobrze, to ja pan i potem pani.
Okej, to racja, to jest film w głównej mierze o niespełnieniu, tęsknocie za czymś, czego nie możemy osiągnąć, o pewnej niedostępności rzeczy czy osób w naszym życiu. No i właśnie po pierwsze jest to niespełnienie w małżeństwie, bo ci bohaterowie są nieobecni w swoich małżeństwach, nieszczęśliwi dosyć. I potem wywiązuje się z tego kolejna relacja, w której też nie mogą znaleźć szczęścia. Jest to też pewnego rodzaju niespełnienie w społeczeństwie, co już było powiedziane, że jesteśmy ograniczeni tą tradycją i tymi konwenansami, bo jesteśmy obserwowani i musimy uczestniczyć w pewnego rodzaju regułach społecznych. Na po trzecie można powiedzieć, że jest to też pokazane tutaj ograniczenie ról płciowych, no, które wynika z punktu drugiego, ale no, też jest poruszany aspekt męskości i nieodsłaniania się ze swoimi uczuciami, bo bohater Pan Chou rozmawia w jednej z ostatnich scen ze swoim przyjacielem Apingiem, no i ten mówi, że on jest prawdziwym mężczyzną, on niczego w sobie nie kisi, jest szczery i że ten Pan Chou też tak powinien. No i to też czyni film Spragnienie Miłości tak wyjątkowym, ta perspektywa Wong Kar-waja, że no, pokazuje nieoczywiste love story, że pokazuje w nim i perspektywę kobiety, i perspektywę mężczyzny. Pokazuje różnicę też w tamtych czasach między tym, co wolno mężczyźnie, a co wolno kobiecie, bo oni oboje się krygują, powstrzymują swoje uczucia, ale mimo wszystko to więcej gestów wykonuje on w stronę jej niż ona w stronę jego. To mężczyzna sobie może w tym świecie pozwolić na zdjęcie marynarki czy poluzowanie krawata, a kobieta nie może nawet poluzować tego swojego kipao i jedynie w momentach samotności może zacisnąć rękę na ramieniu czy popuścić łzę z oka. No i też wyjątkowa jest ta właśnie azjatycka perspektywa, że mimo wszystko czuć, że to jest taki film bez tego zachodniego czy wręcz hollywoodzkiego spojrzenia. Tutaj też bym chciał spojrzeć na to w perspektywie takiej, jak patrzyłem na pozostałe dwa filmy, czyli o pewnej schyłkowości czasów opisywanych, bo pozostałe filmy działy się pod koniec lat 90., czyli opisywały ten schyłek wieku. No i tutaj też mamy podobny czas, bo mamy czas imigrantów w dynamicznie rozwijającym się Hongkongu, politycznie przechodzącym jakąś transformację, ale też miastem portowym, czyli podatnym na wszystkie wpływy kulturowe. To jest w przededniu rewolucji kulturowej w latach 60. Potem mijają dwa lata i kolejne dwa lata w tej historii. Sąsiedzi się wyprowadzają. Wiemy, że jedni migrują do USA, drudzy na Filipiny, więc świat się zmienia. Widzimy też globalizację w postaci zegarów Siemensa, maszyn do gotowania ryżu, dzwoniących telefonów w biurach czy wszędobylskich globusów. Więc No tutaj też to bardzo bogacie rysuje ten świat, który się zmienia. No i już kończąc wypowiedź, bardzo lubię, jeżeli filmy kończy jakiś cytat. I tutaj też ten film kończy jeden z moich ulubionych filmowych cytatów wieńczących obrazy. No i według mnie, jak ostatnia scena wyszeptania tego sekretu w świątyni Wong Kar-wai czyni z tego filmu no, arcydzieło, tak ostatni cytat jeszcze wznosi ten film i nadaje mu dodatkowe znaczenie, bo nadaje mu znaczenie nie tylko filmu o miłości, ale wręcz filmu o życiu i postrzeganiu przeszłości, tego, co przeżyliśmy, bo z wrażliwością, wizją Kar-waja ten film mógłby być też, wydaje mi się, o wielu innych relacjach, uczuciach i wciąż miałby ten sam ton taki melancholijny i życiowy, więc to jest absolutnie wspaniałe.
No i stajecie się Państwo moim ulubionym podcastem, to po prostu ja tu przyjeżdżam i Państwa słucham, już się cieszę na Pani wypowiedź zaraz, bo oczywiście poznaję głosy powtarzające się, no piękna wypowiedź, naprawdę pełna i tropów, bardzo dziękuję. To ja tylko uchwycę się tego, że rzeczywiście te zmiany tutaj się czają, to znaczy rzeczywiście te właśnie elektryczny garnek do ryżu, to wszystko już tutaj szykuje się do skoku. Zresztą chciałem tylko jeszcze nawiązać do tego, że też fikcja, którą tworzy bohater, jest tutaj jakby kolejnym elementem, prawda? Tego, że on tworzy tą popularną literaturę, która jakby staje się też częścią tego zglobalizowanego świata, jest dla mnie bardzo ważne. Ale powiedział Pan o zegarach i muszę się tego uchwycić, już daję dalej głos, że dzisiaj po raz pierwszy, jak oglądałem ten film, to pomyślałem, że on w zasadzie mógłby mieć alternatywny tytuł, znaczy innego filmu, znaczy godziny. Bo to, jak jest filmowany po prostu ten zegar w pracy i to, jak cała struktura tego filmu, tych powtórzeń, tego powracającego, ja nie wiem, czy to jest wals, czy tango, ta melodia, ale jest wielokrotnie grana ta sama. To jest chodzenie po ten ryż, prawda, po te pierożki. Znaczy, powtarzalność dni, też myślę, że im człowiek jest starszy, to już mówię z perspektywy tych kolejnych 25 lat, że ta powtarzalność dni, tego jak one szybko mijają i jak bardzo są w pewnym sensie podobne do siebie, tak? No, te same części składowe, no w tym przypadku ten zegar przecież wyznacza w pracy, kiedy oni przychodzą, kiedy wychodzą i tak dalej, że jest taką wielką magią tego filmu, że my nie wiemy często, ile czasu minęło pomiędzy, czy to był tydzień, czy to był jeden dzień, czy to jest to samo popołudnie, że to się zmienia w taką po prostu magmę tych godzin i to jest wielkie osiągnięcie też i montażu i wszystkiego w tym filmie. Także bardzo dziękuję i tutaj przekazuję już głos.
Dobry wieczór. A dla mnie, jeśli chodzi o wizualnie, to ten wiodącym prym był korytarz, który wyglądał trochę jak liśnienie i trochę jak
Twin Peaks.
Ogniuk, tak, krąży ze mną.
Czerwone kotary.
Tak, mhm. I te dwie sceny, kiedy ona biegnie po schodach w czerwonym płaszczu w górę i w dół i się zastanawia, czy dobiec, i on stojący w drugiej scenie, czekający na nią, kiedy się przesuwa. To było bardzo wizualnie pięknie. W ogóle film cały wizualnie jest pięknie. Natomiast muzycznie jest całkowicie dla mnie nieoczywisty, bo tam jest i bossa nova, i tam jest praktycznie Sinatra, można by powiedzieć, w wersjach Nat King Cole, w wersjach po prostu ich azjatyckich, które wydawałoby się, że to będzie ich rodzima muzyka, a jednak zrobiło nastrój bardzo duży. Natomiast nie zgodzę się z tym, że to jest film o nowej miłości. Dla mnie to jest ratowanie umierającego małżeństwa, bo zauważalne było to, że ani nie było widać twarzy męża, ani nie było widać twarzy żony.
Tak.
Dla mnie to wyglądało tak, jakby oni odgrywali przed sobą rolę, dawali sobie drugą szansę i tak jakby próbowali zacząć od nowa. Czyli nie znamy się, mieszkamy obok siebie, poznajemy się na nowo i próbujemy sprawdzić, co z tego wyjdzie. Czy nam uda się ta miłość, czy nam się nie uda. Choć jesteśmy zranieni, czujemy się zdradzeni, żyjemy w świecie pełnym obłudy, bo przecież tak jak właśnie ten szef, który ciągle zdradza, sąsiedzi, którzy niby się nie interesują naszym życiem, a strasznie chcą wiedzieć, co się w naszym życiu dzieje i chcą nas pouczać, jak mamy żyć. Więc dla mnie to nie jest film o nowej miłości. To jest film o próbie odrodzenia tej starej, tak jak w feniks z popiołów, że tak powiem górnolotnie, i dania sobie sprawdzenia, czy to był błąd i czy możemy pójść do przodu. Bo jeżeli błąd, to daliśmy sobie drugą szansę, nie udało się i możemy otworzyć nową kartę i pójść dalej. Możemy przeżyć żałobę z powodu tego, co się nie udało, bo mogło się nie udać. Albo przeżyć ponownie szczęście i rozkwit nowej miłości na bazie popiołu starej. Dla mnie, ja to tak odczułam, to dla mnie nie było nic nowego. Na zasadzie takiej, że to jest nowe rozdanie dla obcych sobie ludzi. W ten sposób. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy to wręcz to jest może film o tym, że nie jest możliwe w ogóle coś takiego jak nowa miłość, kiedy się przeżyło już jedną, tak? To znaczy, że znaczy to jest w ogóle bardzo, bardzo odważna decyzja Wonga Kar-wai'a. Pani to wypowiedziała, ja zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć. No, że on w ogóle nie pokazuje tych współmałżonków. To jest kluczowe w tym filmie. To jest bardzo rzadko się w ogóle zdarza coś takiego. No nie wiem, ostatnio, jeśli ktoś widział ten film, kopnęłabym cię, gdybym mogła. Tam był taki zabieg, że nie pokazuje się dziecka przez cały film i na końcu dopiero widzimy twarz tej dziewczynki. I tutaj to jest tak samo takie uparte. No są sceny, w których aż by się prosiło, żeby było jakieś ujęcie, prawda, pokazujące tych właśnie małżonków w anfas. Tego nie ma. I przez to też, i jeszcze jedno słowo tu nie padło i zaraz dam głos tutaj, że oczywiście ten film, jak mało który, zasługuje na miano naprawdę nowatorskiego melodramatu, bo melodramat, to słowo nie padło, najbardziej wyświechtany gatunek wszechczasów, to znaczy najbardziej, najczęściej chyba przetwarzany, grany na nowo, od Przeminął z wiatrem po Wichrowe wzgórza. To jest rzecz, którą bardzo trudno odświeżyć, a wydaje mi się, że jemu to się udało. I między innymi przez to, że nie pokazał tych właśnie twarzy współmałżonków, a po drugie przez to, że pokazuje, to zresztą pani też tego dotknęła, tak naprawdę próbę jakiejś takiej wspólnej psychodramy. Tak? Znaczy dla mnie ta scena, kiedy ona nakłania go, żeby wyznał zdradę i tak naprawdę to jest jakaś co? To jest próba, to jest chęć przepracowania czegoś, czego ona wie, że nie będzie mogła przepracować z tym mężem. To są rzeczy, których ja w żadnym innym filmie nie widziałem. O, może w ten sposób, bo melodramat zazwyczaj działa tak, żeby nas po pierwsze wzruszyć, a po drugie, żebyśmy kibicowali tym kochankom właśnie tak, w taki prosty sposób, żeby to się udało, żeby ta nowa miłość była możliwa. A ten film nie daje nam takiej satysfakcji. On nas zatrzymuje na progu tego. Także to tutaj też pełna zgoda i przekazuję tutaj, bo pani się głosiła, prawda? O, jest już mikrofon.
Tak, ja użyję jeszcze raz tego słowa, które już tutaj padło, a mianowicie niespełnienie i niemożliwość. Już pomijam, może nie będę się rozwodzić na temat jakby formalnych tutaj aspektów tego filmu, bo wydaje mi się, że tutaj wszystko, absolutnie wszystko, to jak jest prowadzona kamera, jak są prowadzone zdjęcia, te przeskoki czasowe, wszystko nam daje poczucie takiej duszności, takiej ciasnoty, tego właśnie poczucia, że nie możemy się do końca otworzyć, musimy udawać, musimy grać i tak dalej. Ale właśnie przejdę do tego jakby, o czym chciałam powiedzieć, a mianowicie wydaje mi się, że oglądając filmy zawsze staramy się znaleźć w nich coś, co odnosi się do naszego życia. I tutaj widzę opowieść o czymś takim, co można nazywać takimi karmicznymi spotkaniami, że czasami zdarza nam się spotkać osobę, która może nas zmienić, może w nas coś zaszczepić, możemy się w niej zakochać, ale możemy też znaleźć takie porozumienie dusz, które może być gdzieś tam związane z jakimś napięciem erotycznym, ale nie musi. Tutaj wydaje mi się, że oczywiście to było i też dzisiaj oglądałam w ogóle ten film drugi raz i zadawałam sobie to pytanie właśnie, o co chodziło. Czy coś między tymi ludźmi było faktycznie, czy nie? Wydaje mi się, że to pozostaje pytaniem otwartym i każdy sobie może to interpretować po swojemu. Natomiast mam takie dwa skojarzenia, dzisiaj na świeżo zupełnie przyznam. Pierwsze to jest film Poprzednie życie, Celine Song, gdzie mamy spotkanie ludzi po latach. I właśnie to jest przykład takiego spotkania, gdzie mogło coś być. Mogli być ze sobą, mogli stworzyć szczęśliwe życie, ale jednak wybrali inaczej. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo też bezpośredni dialog, bo Oczywiście tego nowszego filmu, z tym może starym, gdzie mamy też film azjatycki. W ogóle filmy azjatyckie są dla mnie bardzo specyficzne zawsze i muszę zawsze je obejrzeć co najmniej dwa razy, żeby móc o nich mówić. I drugi film, który mi się narzucił, to jest Między słowami Sofii Coppoli. I ten ostatni gest, ostatnia scena, kiedy ten niespełniony, jak gdyby szargany pewną niemożliwością i tęsknotą kochanek, który nigdy tym kochankiem być może się nie stał, wypowiada te słowa do tego muru i tak dalej, to tak mi się skojarzyło z tą ostatnią sceną właśnie Między słowami, gdzie my się nigdy nie dowiadujemy, co Bill bodajże, bohater grany przez Murraya, mówi do ucha Scarlett Johansson. Tak mi się to skojarzyło. Więc zamknięcie tego filmu i te opowieści jest otwarte, ale wciąż dla mnie motywem przewodnim jest właśnie spotkanie tej osoby, z którą mamy ten dialog dusz, jakieś porozumienie intelektualne, emocjonalne, ale nie możemy tego zrealizować.
Dziękuję. Tak, tak, to prawda. Też dzisiaj pomyślałem o Między słowami. Można by zrobić może taki mały katalog scen, w których są jakieś niesłyszalne dla widzów słowa, prawda? I do dzisiaj te tajemnice pozostają nietknięte. Ja przywołam jeszcze jedno skojarzenie i chyba takie, które pojawiało się też przy okazji tego filmu, mianowicie klasyczny melodramat o niespełnieniu, czyli spotkanie Davida Lina. To już oczywiście podróż o wiele we wcześniejsze rejony kina, bo to rok 1945, film brytyjski, ale tam przypomnę, mamy mężatkę graną przez Celia Johnson, która jest w takim bardzo bezpiecznym, ale bardzo właśnie niesatysfakcjonującym małżeństwie i poznaje mężczyznę, Trevor Howard w tej roli. No, nie chcę spoilować, nie pójdę tutaj daleko, ale odsyłam do tego filmu. No, w każdym razie on chyba jako pierwszy w kinie światowym z taką dojrzałością dotknął bardzo delikatnych uczuć związanych z niespełnieniem, bo zobaczcie Państwo, poprzedni film, który tu oglądaliśmy, American Beauty, też był o niespełnieniu, tylko jaki to jest zupełnie inny rejestr, prawda? Tamte emocje, może też właśnie po amerykańsku, jakieś są takie łapczywe, prawda? Gwałtowne, często transgresyjne i nagłe, a tutaj też przez ten obyczaj, od którego pan zaczął, kod obyczajowy, prawda, pewne normy, tak właśnie bliskości sąsiedzkiej, kontroli, jaką społeczność ma wciąż nad jednostką, one są niesamowicie przyciszone, takie delikatne, ale przecież czujemy, że nie są przez to słabsze, tylko po prostu są inaczej modulowane. I jeżeli Tony Long dostał nagrodę aktorską za tę właśnie rolę w Cannes, w ogóle uważam, że to jeden z najgorszych werdyktów kaneńskich tamtego roku, że nie dostał ten film Złotej Palmy. On naprawdę zasługiwał na tą główną nagrodę. Jury wtedy nagrodziło Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach. Myślę, że po latach ten werdykt naprawdę został zweryfikowany, bo dzisiaj, jak pytam studentów, to von Trier, i nie jestem hejterem von Triera, tylko von Trier naprawdę, jego gwiazda tak zeszła w dół. To znaczy obecnie moi studenci w ogóle nie oglądają tego kina, w ogóle nie są nim zainteresowani. Wong jest cały czas kultowy, więc to jednak był chyba błąd wtedy, że go nie nagrodzono. Ale wracam do tego Tonego Longa, jeżeli on dostał tą nagrodę aktorską wtedy, wydaje mi się to bardzo zasłużone, bo przecież on, można policzyć na gestach, znaczy na palcach jednej ręki jakieś większe gesty, które on tutaj wykonuje. On jest głównie nieruchomy. Tak, to czy jego oczy mówią wszystko. I tak wracam do tego, że to niespełnienie, które tutaj już się pojawiło w kilku wypowiedziach i od którego ja też chyba zacząłem, ono jest wspaniale wygrane przez obydwoje tych aktorów. Oni to po prostu robią tutaj mistrzowsko. I oboje myślę, że zapisali się tym filmem w historii kina i melodramatu w sposób niezwykły. A fakt, że w Maggie Chung jeszcze jest ten aspekt tych strojów i tak naprawdę to jest, ja zawsze traktuję tę jej kipałę jako taki ekran, na który jest jakby projektowane kolejne jej stany emocjonalne. Raz na niej rozkwitają kwiaty, raz zachodzi słońce, raz jej suknia zmienia kolor właściwie w ramach jednego ujęcia, bo ona się odwraca, wchodzi inne światło, już mamy zupełnie inny, także ona jest trochę jak właśnie jak taki ekran, na którym widzimy jej emocje, tak jakby to kipało tak naprawdę prześwitywało i widzieliśmy to, co jest pod spodem jej serce, jej duszę. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? Może jeszcze się zmieści jeden czy dwa głosy? Tak? tutaj, proszę, samego napisałem wszędzie.
Tak, ja chciałem zwrócić uwagę na coś, co mnie osobiście przyciąga do tutaj filmów reżysera, mianowicie ukazanie przemijania czasu, w zasadzie powinienem powiedzieć tego, w jaki sposób czas spędzają bohaterowie filmu. Dla mnie się kusi, dla mnie się wręcz bym chciał to ująć jako trwonienie czasu z mojej perspektywy, ale to wszystko dzieje się bardzo, przynajmniej dla mnie, wolno. Bardzo dużo czasu mają ci bohaterowie, ale też ze wszystkich tutaj czterech filmów, o których też pan wcześniej wspominał, wydaje mi się, że akurat ten jest najbardziej przyziemnym. Wydaje mi się, że to, jak spędzają czas nasi bohaterowie, jest bardzo normalne. No, spotykają się tutaj nasz główny męski bohater postanawia, że zacznie pisać powieść, rozdziały powieści, no co zdecydowanie kontrastuje choćby z Fallen Angels, które pod tym kątem jest zupełnie
innym. No tak, bo to kino gangsterskie tak naprawdę.
Dokładnie. I wydaje mi się, że to też w wspaniały sposób pokazuje pewną różnicę. Być może jest to też wypaczone podejście, zresztą wizja autora z dzieciństwa, że ten czas też wydawał się o wiele bardziej rozwleczony. I być może tak wcale nie było. Ci ludzie mogli w tym czasie też patrzeć na siebie jako osoby zapracowane, zagonione. Ale ten film, w szczególności w porównaniu do aktualnej sytuacji, wydaje się, jakby ci bohaterowie mieli tego czasu aż za dużo. Jakby są w stanie wracać o różnych porach, czekać w różnych miejscach i tak dalej, byleby nie zostali zobaczeni razem. Bądź też sąsiedzi, którzy są w stanie przegrać całą noc w Mahjonga i nie jest to dla nikogo problem. I też nie widzimy w zasadzie konsekwencji tego, jak jakiś tutaj utrata snu. Ci bohaterowie wydają się bardzo lekko przez to przechodzić. I wydaje mi się, że jest to też pewnego rodzaju uczta dla osoby oglądającej, pewien sposób na zdecydowanie doświadczenie, które aktualnie, przynajmniej moim zdaniem, nie ma miejsca, na które nie ma miejsca w takim prawdziwym życiu. Jest to pewnego rodzaju być może eskapizm.
Tak, to znaczy ten film pozwala nam odczuć czas takim, jakim on był wtedy. Bo zdecydowanie nie jest już taki, nie jest tak rozciągliwy. Ja dodam, że polecam, bo jest książka polska o twórczości Wonga Kar-wai'a, która co prawda nie obejmuje tego filmu, bo ona wyszła tuż przed tym filmem. Myślę o książce Ewy Mazierskiej i ona ma bardzo charakterystyczny tytuł Uwięzieni w teraźniejszości. I myślę, że to jest takie w punkt dotknięcie tego, o czym jest to kino. To znaczy właśnie te długie ujęcia tych codziennych czynności powtarzalnych, tego, że to jest ciągle to samo, no bo takie jest życie, dokładnie, to jest ciągle to samo, tak, ale jak, ja uwielbiam te momenty, kiedy on chwyta też, kamera Doyle'a tutaj niesamowicie pracuje, ja nie wiem, jak oni to zrobili, po prostu nie wiem, bo tego się nie da zapisać scenariuszowo, to były chyba właśnie takie łapanie jakichś drobin, kiedy widzimy na przykład, że wszyscy sąsiedzi grają w Mahjonga, a ona tak lekko robi krok w tył i patrzy gdzieś w bok. I w tym jest wszystko. Po prostu my wiemy, że jakby ona w ogóle nie jest zaangażowana w tę grę. Wiemy, że ona myśli o czymś innym, o kim innym. Czujemy całe to jej cierpienie związane z tą zdradą. Czujemy całą ją też jakieś tęsknotę do czegoś innego. I to jest jedno ujęcie i delikatny ruch kamery w jej stronę. I takich perełek tutaj jest po prostu co chwilę. Nam daje tutaj coś takiego Wong Kar-wai. Także też cieszę się, że pan wspomniał o tym czasie, bo no, też jakoś tęsknię do tego czasu właśnie takiego, jak Wong Kar-wai tutaj na chwilę przynajmniej nam stwarza. Także bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę, tutaj.
Tak, jeszcze mam mikrofon.
Dobrze.
Tak odnosząc się do tego pytania początkowego, o czym ten film jest, to wydaje mi się, że on jest o jakimś takim utknięciu i impasie. To znaczy każdy tutaj gdzieś utknął. Ci emigranci z Szanghaju utknęli w Hongkongu. Nasz bohater utknął w takiej sytuacji, w której jego żona go zdradza, podobnie jak i bohaterka. Oboje utknęli w pracy, gdzie są przeciążeni tą pracą i tak samo później mamy takie te sytuacje w tej końcówce tego filmu, kiedy znowu niby po tych zmianach oni tak tkwią dalej w jakimś takim impasie, nie potrafią z tego wyjść. Nasz bohater właściwie trochę ucieka po to, żeby utknąć w tym Singapurze i dalej o tym myśli. Nasza bohaterka właściwie musi wrócić do tego mieszkania, w którym mieszkała i tam jakby buduje swoje nowe życie. Więc dla mnie to jest właśnie o czymś takim smutnym bardzo i niepokojącym trochę. Może to jest takie bardzo dalekie skojarzenie, ale wczoraj obejrzałem sobie i odegzorcyzmowałem po latach zniknięcie Slizera i dosłownie jak był początek tego filmu i mamy trochę pokazaną tą topografię, te bardzo wąskie korytarze, te malutkie pokoje, to aż mnie ścisnęło w żołądku, bo przypomniała mi się ta scena. Wszyscy wiemy, jaka scena, jeżeli ktoś nie wie, to nie mówię.
Tak. To jest film, którego ja nawet nie zaspoiluję, zniknięcie, tego nie wolno spoilować.
Właśnie. Także wydaje mi się, że to wszystko tutaj w ten sposób gra, tak pracuje. Nasi bohaterowie fundują sobie jakąś taką terapię, która też jest właściwie impasem, bo ona nic im nie daje. Może w jakiś sposób wyzwala jakieś uczucia, natomiast oni dalej nie potrafią nic z tym zrobić. I te sceny, które się tutaj, to jest niesamowite, jak bardzo my nie wiemy, ile czasu mija. To znaczy, że nie wiem, tutaj pani przypomniała wcześniej tę scenę, kiedy nasza główna bohaterka wchodzi do hotelu po raz pierwszy z tymi czerwonymi kurtynami i mamy ją pokazaną, kiedy wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi i teoretycznie czy ona rzeczywiście nie mogła się zdecydować, czy to już jest pokazanie jakiś dalszy, kolejny dzień, kiedy ona rzeczywiście wychodzi. Więc wszystko tutaj jakby podkreśla to, że oni utknęli i na samym końcu jeszcze mamy no to takie podsumowanie, gdzie nasz główny bohater dosłownie to wszystko pakuje do tej dziury, gdzie też to ma tkwić powsze czasy, więc no, wspaniały sens, piękny film, ale wnioski dla mnie bardzo smutne.
Myślę, że to są idealne słowa na koniec, tym bardziej, że no tak, zostajemy z tym obrazem tej ściany, zostajemy też z obrazem minionej cywilizacji. To też jest moim zdaniem tam ważne, że widzimy już te mury, prawda, które już nie ma tych, którzy tam modlili się, przebywali, została tylko ta struktura, ale przecież w tych ścianach może być tysiąc takich sekretów, jakie zostawił ten bohater. No, dla mnie też jakby to miejsce też jest czymś takim. Tak? Teraz sobie myślę i powracam po tych wielu latach, to myślę o tym, ile emocji w tych ścianach tutaj już zostało, prawda, przeżytych. I ja wierzę w coś takiego jak magia sympatyczna i myślę, że takie miejsca jak kino po prostu gromadzą te wszystkie, tą całą energię i może też dlatego tak do nich wracamy. Chciałem tylko dodać jedną rzecz, bo to jest fakt, który mi umknął wcześniej, bo przygotowywałem odcinek o tym, zresztą zapraszam, bo ten odcinek jest na kanale, on już jest sprzed paru lat o Spragnionych, ale chyba tam nie wspomniałem o jednej rzeczy, do której się jeszcze dokopałem, mianowicie o takim mocnym połączeniu tego filmu z literaturą latynoamerykańską. To znaczy Wong mówił o tym, że jego ulubieni pisarze to Cortázar i Manuel Puig. Jak przypomnę sobie nastrój chociażby Gry w klasy, to myślę, że tutaj to jest bardzo, bardzo też obecne, a zwłaszcza to takie poczucie, że wchodzimy do pokoju i jednocześnie czujemy, co się wydarzyło w tym miejscu przez, nie wiem, ostatnie parę pokoleń, prawda? I te duchy tam zostają. I myślę, że to, że bohaterowie wracają na końcu do tego budynku, gdzie to wszystko się zaczęło, to też jest to zapętlenie i impas, o którym pan powiedział. I chciałem powiedzieć, że ja zrobiłem dokładnie to samo, wracając tutaj po 25 latach do tej sali, bo replay jest takim pomysłem, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie coś się przeżyło i zobaczyć, jak to się przeżywa po wielu latach. No a dzięki Państwu to się przeżywa wspaniale. Więc mamy jeszcze jedno takie spotkanie przed nami. Film zupełnie inny, powiem też o niespełnieniu, ale w zupełnie innej, naprawdę radykalnie innej tonacji. Myślę o Happiness. Znaczy, to jest wręcz ostrzeżenie z mojej strony, że jeżeli, tak jak Buenos Aires i Pekin, jak Państwo sobie wyobrazicie odwrotność tego, czym jest In the Mood for Love, to tym filmem jest Happiness. Niesłychanie zgryźliwy, chwilami trudny w oglądaniu, dziko śmieszny i przerażający film Todda Solondza, który pokazuje, jakby go streścić, żeby nic nie spoilować, perypetie uczuciowe kilku mieszkańców New Jersey. I może na tym poprzestanę, ale film jest, myślę, że po latach nawet bardziej prowokujący niż wtedy, więc przypomnę, no tutaj będzie dłuższa przerwa, 11 czerwca, więc zobaczymy się, kiedy już będzie ciepło i wtedy tym filmem domkniemy ten przegląd. Także bardzo dziękuję, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał kuluarowo porozmawiać, to jeszcze tutaj będę, także kłaniam się, wspaniały seans kolejny i dziękuję Kinu Światowic za tą możliwość i do zobaczenia w czerwcu. Dziękuję.